Wiemy, że we wspólnocie chrześcijan w Koryncie, do których skierował swój list apostoł Paweł, brakowało miłości. I to był największy problem tamtejszego kościoła. Wszystkie inne problemy, o których mówiliśmy, studiując do tej pory 12 rozdziałów listu apostoła, wynikały z tego podstawowego problemu – braku miłości. Brak ten był tym bardziej widoczny, że wspólnota w Koryncie obfitowała w dary Ducha Świętego, a jednocześnie była niesłychanie uboga w miłość. W Koryncie wysoko ceniono takie dary Ducha Świętego jak dar mówienia językami, dar prorokowania, dar wiedzy i poznania. Dlatego apostoł Paweł rozpoczyna swoją wypowiedź na temat miłości następująco. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym i choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Paweł pisze o miłości. Używa na określenie miłości słowa agape, które przez otaczających chrześcijan ludzi nie było prawie zupełnie wtedy używane. Ludzie ci wiedzieli, co znaczy słowo eros, miłość pożądliwa, miłość egoistyczna. Agape zaś było przez pierwszych chrześcijan używane dla określenia tego, co doświadczyli w Chrystusie. Miłości, która niczego dla samej siebie nie chce, ale wszystko oddaje i poświęca. Agape jest przede wszystkim miłością Boga, miłością Chrystusową, miłością Ducha Bożego. Nie leży ona w sferze ludzkich możliwości. Nie jest tym, co zazwyczaj rozumiemy, gdy wymawiamy słowo miłość, a nawet miłość chrześcijańska. Świat łatwo potrafi się zdobyć, bez pomocy chrześcijan nawet, na trochę przychylności i chęci pomagania innym. W tym sensie rozumiana chrześcijańska miłość na pewno nie byłaby o wiele wspanialszą drogą, o której wspomina apostoł w 13 rozdziale. Agape może nam zostać udzielona jedynie przez Ducha Świętego w Jezusie Chrystusie. Dopiero jako taka stanowić może istotę chrześcijaństwa w doczesności i w wieczności. O tym właśnie pisze apostoł, gdy porównuje miłość z najcenniejszymi i najważniejszymi darami, jakie chrześcijanin może mieć poza nią, poza miłością. Dlatego wybiera najbardziej doceniany w Koryncie dar ducha, mówienie językami. I rozpoczyna, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią brzęczącą lub cymbałem brzmiącym. Ludzie w Koryncie, którzy starali się o dar mówienia językami, sądzili, że gdy go posiądą, staną się naprawdę kimś. Paweł mówi im, staliście się miedzią dźwięczącą i cymbałem brzmiącym, gdy nie macie agape. Dla siebie samych i dla budowania wspólnoty, ludzie, którzy mówią językami, a nie mają miłości, są tylko głośnymi instrumentami, do niczego nieprzydatnymi. Podobnie nieprzydatna jest wszelka wiedza, wszelkie poznanie, jeśli nie towarzyszy tej wiedzy i tej mądrości prawdziwa miłość. Czasem chrześcijanie myślą, że gdyby mogli poznać wszelkie tajemnice i zagadki istnienia, gdyby umieli odpowiedzieć na każde pytanie dotyczące Boga i stworzonej przez Niego rzeczywistości, gdyby posiedli w pełni ukształtowany, niepodważalny światopogląd chrześcijański, wtedy byliby wielcy. Apostoł pisze jednak, nawet gdybym posiadł całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Moglibyśmy zapytać, skoro ani dary ducha, ani wiedza, ani wiara nie czynią mnie kimś, to może chodzi o praktyczne chrześcijaństwo, chrześcijaństwo czynu. Może trzeba po prostu czynem wyrządzać dobro? Czy o to apostołowi chodzi, gdy mówi o miłości agape? Nie. Apostoł pisze, choćbym rozdał całe swoje mienie, nic mi to nie pomoże. ani praktyczna pomoc potrzebującym, ani wiedza, poznanie choćby najgłębszych prawd, ani najwspanialsze dary duchowe nie czynią mnie jeszcze prawdziwym chrześcijaninem. Jestem niczym, gdy nie mam miłości. Tak ogromna jest wartość agape, wartość Bożej miłości, która ma opanować, przemienić moje serce, mój umysł, mnie całego. Chrystus we mnie, owoc Ducha Świętego we mnie, Boża miłość we mnie, to jest istota chrześcijaństwa. Jakże ważne było to apostolskie wskazanie dla chrześcijan w Koryncie. Jak ważne są słowa apostoła także dla nas dzisiaj. Czy chrześcijanie kiedykolwiek potraktowali je poważnie? Czy historia chrześcijaństwa nie wyglądałaby inaczej, gdybyśmy prawdy sformułowane w trzech pierwszych wierszach 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian wzięli sobie naprawdę do serca i podporządkowali się im w swoim życiu? W następnych wierszach apostoł wymienia cechy miłości. Używa słów bardzo prostych, ale jakże ważnych, prawdziwych i pięknych. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa. Wszystko znosi. Prawdziwa miłość jest cierpliwa i dobrotliwa. My, w stosunku do innych ludzi, zmieniamy się bardzo szybko. Ze względu na nasze sympatie i antypatie, szybko potrafimy rozprawić się z człowiekiem. Szybko wyczerpuje się nasza cierpliwość. A prawdziwa miłość jest cierpliwa. Ma długi oddech, moglibyśmy powiedzieć. Jest dobrotliwa. Żyje nie wykorzystując innych, ale poświęcając się dla nich. Nie jest ona cierpiącą miłością, ale miłością bijącą jak źródło, która obejmuje w sobie innych ze wszystkimi ich trudnymi i odrażającymi cechami. Miłość nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się. Miłość nie postępuje nieprzystojnie. Udziela ona nawet najprostszemu człowiekowi wspaniałego taktu, który jest tak potrzebny we współżyciu, w pozyskiwaniu innych. Nie szuka swego, nie unosi się. Koryntianie, którzy mieli wyraźną skłonność do unoszenia się, do kłótni, musieli usłyszeć to napomnienie apostoła. Znikłoby wśród was wywyższanie się, gdybyście się miłowali. Dalej apostoł pisze, że miłość nie myśli nic złego. Jest to określenie zaczerpnięte z księgi proroka Zachariasza. Dosłownie należałoby przetłumaczyć je, iż miłość nie przemyśliwuje nic złego. Jest to określenie zbliżone do słów apostoła z listu do Rzymian. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Miłość łączy z drugim człowiekiem. Jednak nie raduje się z niesprawiedliwości. Raduje się z prawdy. Ze wszystkiego, co w życiu innych jest prawdą. Agape bowiem nie jest ślepa. Nie ma nic wspólnego z tuszowaniem zła, które często uważamy za miłość chrześcijańską. Ponieważ chodzi o drugiego człowieka, miłość chce mu rzeczywiście pomóc i trwa w ciągłym przymierzu z prawdą. Miłość Boża w Jezusie również w radykalny sposób wyjawiła prawdę o człowieku, jego najbardziej skrytych pragnieniach, żeby móc mu rzeczywiście przynieść zbawczą pomoc. Mowa o krzyżu jest tak samo przenikliwą prawdą, jak i przejmującą miłością. Dlatego miłość chrześcijańska raduje się z prawdy. Paweł kończy ten wspaniały opis miłości, który wydaje się tak prosty, zdaniem o potężnej wymowie. Miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Taka miłość całkowicie się różni od zwykłej uprzejmości, serdeczności czy dobroduszności, które czasem określamy mianem miłości. Nie po dobrych uczynkach, takich jak na przykład rozdanie mienia, poznać można miłość. Przejawia się ona w tym, że wszystko znosi. Gdy uświadomimy sobie, jak trudno jest nam milczeć, jak szybko mówimy o brakach, grzechach i winach innych, wtedy lepiej rozumiemy, co znaczy miłość, co pokrywa wszystko milczeniem, wszystko znosi. Apostoł pisze, iż miłość wszystko znosi, bo kto kocha, każdego ochrania, każdemu wierzy, każdemu ufa, każdego cierpliwie toleruje. Czytamy te słowa zgodnie z najnowszym przekładem listu. Trudno jest zdefiniować te wszystkie cechy. Trudno jest zdefiniować miłość, a szczególnie tę zdumiewającą, bezwarunkową miłość agape, miłość Boga. Można jedynie opisywać, jak ta miłość się przejawia, co czyni, a czego nie. Tak właśnie pisze o agape apostoł Paweł. Tak więc miłość agape jest cierpliwa i pełna dobroci, ale nie ślepa. Twórczo wspiera zawsze dobro i cieszy się z tego, gdy dobro zwycięża. Zawsze taktowna, nie szuka własnych korzyści. Nigdy nie pyszna, wyrozumiała, nie wyrządzająca nikomu krzywdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość spodziewa się zawsze, że zwycięży dobro. Dalej w 8 wierszu 13 rozdziału 1 listu do Koryntian czytamy o najwspanialszym chyba atrybucie miłości. Apostoł Paweł pragnie wskazać całą jej niesłychaną wielkość. Czujemy, że to, o czym apostoł teraz pisze, należy do rzeczy najważniejszych i najwspanialszych. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną, jeśli wiedza wniwecz się obróci. Apostoł Paweł nie mówi tutaj o Bożej miłości, lecz o naszej miłości, którą musimy mieć, podobnie jak proroctwo, czy języki, czy poznanie. Jednak miłość ta pochodzi od Boga i jest sama jak gdyby obecnością Boga w nas. Dlatego jest ona z gruntu czymś innym niż również od Boga pochodzące dary. Bóg nie jest proroctwem, Bóg nie jest poznaniem, Bóg nie jest wiarą, ale Bóg jest miłością. Miłość nie ustaje, tak jak nie może ustać sam wieczny Bóg. Wszystko inne przemija, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza wniwecz się obróci. Czy wszystko to ma przeminąć i ustać? Tak. Proroctwa wypełnią się. Wszelkie języki i cała nasza wiedza stracą znaczenie, gdy staniemy przed Bogiem twarzą w twarz. Teraz w pełni możemy zrozumieć, dlaczego człowiek mający wiedzę, wiarę i dary ducha jest niczym, gdy nie ma miłości. Jest dosłownie niczym, ponieważ wszystko, co posiada, kiedyś przeminie. Apostoł Paweł jasno stwierdza, że nasza wiedza utraci znaczenie. Apostoł ma pełną świadomość, że nasza wiedza jest cząstkowa. Ważne jest, że stwierdza to Paweł, który należał do największych myślicieli ludzkości. Apostoł zawsze bardzo się starał, żeby pogłębiać wiedzę wierzących, żeby wzrastał ich poziom poznania. A mimo to pisze, cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Apostoł oświadcza, iż nasza wiedza zawsze będzie cząstkowa. Nie chcę przez to pomniejszać tego, co nasze teraźniejsze poznanie pozwala nam się dowiedzieć. Gdyby tak było, nie starałby się tak bardzo o poznanie dla samego siebie i dla innych chrześcijan. Poznanie jednak, jakie mamy teraz na świecie, jest cząstkowe. Paweł chce nam przybliżyć ten obraz, stosując przykład zwierciadła. Pisze, teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło, niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Gdy nadejdzie to całkowite poznanie twarzą w twarz, wtedy przeminie nasze cząstkowe poznanie, mimo iż pochodziło z Ducha Bożego. Nasze poznanie Boga, darowane nam przez Ducha Bożego, jest prawdziwe. Możemy za tę prawdę tylko dziękować, ale jednocześnie jest cząstkowe, podlega przemijaniu. Podobnie rzecz się ma z darowanym przez Ducha Bożego prorokowaniem. Paweł również prorokowaniu nie odmawia wartości. Powołuje się przecież stale na słowa proroków. Prorokowanie przeminie nie z powodu mylności, lecz ponieważ stanie się zbędne, gdy faktyczny stan rzeczy można będzie widzieć bezpośrednio przed Bogiem. Gdy przyjdzie doskonałość, będzie na pewno wszystko inaczej, niż możemy to sobie wyobrazić teraz, na podstawie chociażby proroctw z Księgi Apokalipsy. Na pewno nie zobaczymy rzeczywistego, zabitego baranka z 7 rogami i 7 oczami na tronie Bożym, a Nowe Jeruzalem nie będzie miało w dosłownym sensie bram z wielkich pereł. Cały ten świat symboli przeminie wtedy, nie dlatego, że był fałszywy, lecz ponieważ się wypełni, a my będziemy bezpośrednio oglądać rzeczywistość. Rzeczywistość, o której proroctwo poprzez swe obrazy mówiło nam symbolicznie. Wszystko więc, co wiemy lub czego doświadczamy dzisiaj, jest tylko niedoskonałą zapowiedzią tego, co przeżyjemy, gdy będziemy przebywać już w nowej rzeczywistości, w bezpośredniej obecności Pana. Pomiędzy doskonałością a tym, co teraz jest cząstkowe, istnieje więc wielka różnica jakościowa. Właśnie tę różnicę akcentuje Paweł, pisząc o zwierciadle. Musimy przy tym pamiętać, że zwierciadło, znane w starożytności, było wypolerowaną płytą metalową i w sposób bardzo niewyraźny oddawało kształty odbijającego się w nim przedmiotu. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, czytamy w wierszu 12, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Nasze poznanie jest cząstkowe. Nie stoimy teraz przed Bogiem twarzą w twarz. Widzimy Boga tylko w zwierciadle Jego czynów, w zwierciadle Jego słowa. To, co teraz otrzymujemy, jest tylko pierwiastkiem Ducha. Nawet tam, gdzie Duch Boży pozwala nam zajrzeć w serce Boga, dzieje się to zawsze jeszcze jakby w zwierciadle krzyża, na którym Boża chwała objawia się w słabości i głupstwie. Każdy chrześcijanin zdaje sobie boleśnie sprawę z tego, jak bardzo zagadkowe i niewyraźne jest wszystko to, co poznaje. Bóg nie jest zupełnie inny, niż nam to pokazuje poznanie Go poprzez Ducha Świętego, poprzez Słowo. Podobnie jak człowiek nie wyglądał zupełnie inaczej, gdy przeglądał się w starożytnym zwierciadle. Jednak oglądanie w zwierciadle, a oglądanie twarzą w twarz, to ogromna różnica. Dlatego apostoł Paweł napisze później w 2 liście do Koryntian: w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy. Natomiast kończąc wspaniały fragment poświęcony miłości agape, zawarty w 13 rozdziale 1 listu do Koryntian, apostoł pisze na koniec: teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Teraz pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. O poznawaniu, o modlitwie językami, o prorokowaniu Paweł napisał, iż ustaną, przeminą. Ale o wierze i o nadziei apostoł tego nie pisze. Owszem, te dwie rzeczy nie dorównują miłości. Miłość jest i będzie z nich największa. Skoro to, w co miłość wierzy, będzie kiedyś rzeczywiście oglądane, a to, czego miłość się spodziewa, zostanie osiągnięte w chwale, w wieczności, to wiara i nadzieja jednak pozostaną wraz z miłością, nawet już wtedy, gdy się wypełnią. To bardzo ważne dla naszego życia chrześcijańskiego. Pewność, że nawet jeśli wszystko ma tylko przemijające znaczenie i kiedyś przeminie, to moja wiara i nadzieja nie ustaną, lecz będą trwać i w nich mamy to, co wieczne, nawet gdy będziemy oglądać Boga twarzą w twarz. To miłując Go, zawsze będziemy potrzebować wiary, a więc głębokiego, prowadzącego do posłuszeństwa, zaufania, pełnej ufności względem Boga. Nie skończy się też nigdy dawanie wiecznie bogatego Boga. nawet w wieczności miłość będzie mogła ciągle nas zaskakiwać. Będziemy mogli ciągle oczekiwać i spodziewać się, że Bóg będzie dawał nam coraz to nowe dary, bo miłość jest twórcza, miłość ciągle daje. Tak więc miłość, prawdziwa miłość, której dawcą jest Bóg, nigdy nie przemija, nigdy nie ustaje. Miłość jest substancją wieczności. W pełni przekonamy się o tym, gdy staniemy twarzą w twarz z Bogiem, który jest miłością. Pragnienie takiego oglądania Boga ukryte jest w sercu każdego człowieka i nie da się stamtąd go wykorzenić. Dopiero tam zostanie zaspokojone. Tam, w wieczności, przeminie to, co teraz poznajemy i o czym prorokujemy. Tam zostaniemy w zupełności ogarnięci i wypełnieni Bożą miłością, bo miłość Boża nigdy się nie wyczerpie. Ukryjmy się więc w niej już dzisiaj. Pozwólmy, żeby nas ogarniała i przemieniała, tak by trwała w nas wiecznie, a my wraz z nią.